Słuchacie Radia RMF 24. Teraz będziemy za oceanem w południowej Kalifornii. Doszło do demonstracji przeciwko działaniom służb federalnych po zastrzeleniu przez funkcjonariuszy w Minneapolis Alexa Pretiego. W tych protestach wzięły udział setki osób. Prezydent Donald Trump w wczorajszej rozmowie z Wall Street Journal odmówił odpowiedzi na pytanie, czy agent federalny, który zastrzelił tego mężczyznę w Minneapolis, działał w odpowiedni sposób. Jak z kolei stwierdził były prezydent Barack Obama, strzelanina, w której agenci zabili tego mężczyznę, powinna być dzwonkiem alarmowym dla wszystkich Amerykanów. O tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, porozmawiam teraz z moim gościem, którym jest Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na sam początek proszę słuchaczom wyjaśnić, którzy nie śledzą tych wydarzeń. Jakie jest tło polityczne tego, co tam się dzieje? No, chodzi mi o to, jak imigracja dzieli amerykańskie społeczeństwo, jak jest, figuruje na sztandarach obu stron politycznej barykady. No, co pozwoli nam zrozumieć, dlaczego ta śmierć jest tak ważna również w wymiarze politycznym na amerykańskiej scenie.
Spróbuję oczywiście. Kwestia walki z nielegalnym przekraczaniem granic, nieudokumentowanymi migrantami znajdującymi się w Stanach Zjednoczonych to był jeden z dwóch głównych obszarów, w których Donald Trump de facto tę kampanię swoją prezydencką w 2024 roku zwyciężył i miał szeroki mandat nadany mu przez właśnie społeczeństwo w wyborach do prowadzenia, powiedziałbym, nawet radykalnych działań, takie jak masowe deportacje. Większość społeczeństwa w badaniach sondażowych przed rozpoczęciem tej kadencji faktycznie 52, czasem 56% popierała tego typu działania, co dało Trumpowi i jego otoczeniu sygnał, że faktycznie radykalne działania prowadzić może. I one się zaczęły, odpowiedzialne za to służby, przede wszystkim ICE, ale też służba graniczna, dostały taki nieformalny mandat, bo patrząc na, że tak powiem, literę prawa, nic się nie zmieniło w interpretacji przepisów Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, ale służby zaczęły się pojawiać więcej na ulicach, zaczęły prowadzić naloty na miejsca pracy, na poszczególne dzielnice wybranych miast, często też tych rządzonych przez demokratów akurat, po to, by starać się wyłapywać tych nielegalnie przebywających na terytorium Stanów Zjednoczonych, tych, którzy po prostu mają nieuregulowane prawo pobytu, i albo prowadzić do ich zatrzymań jakiejś formy ukarania, bądź docelowo do deportacji, jeżeli tutaj faktycznie został stwierdzony jakiś poważniejszy ustępek. Mm-hmm.
No właśnie, a jakie znaczenie ma to miejsce? Wspomniał pan o tym, że ta walka prowadzona jest z nielegalną imigracją przez obecną ekipę rządzącą w Białym Domu, w tych miastach, które są rządzone przez demokratów, i no, ile się nie mylę, to Minneapolis jest jednym z takich bastionów demokratów, prawda? Tam rządzą zarówno gubernator, jak i burmistrz miasta są demokratami, ale też sympatie społeczne są mocno po tej niebieskiej stronie.
Tak, tak, są zdecydowanie skierowane ku demokratom. Co więcej, gubernatorem jest Tim Walz, a więc człowiek, którego większość Amerykanów miała okazję poznać w poprzedniej kampanii wyborczej, bo on był kandydatem na wiceprezydenta u boku Kamali Harris. No to się nie powiodło oczywiście, ale zyskał on rozpoznawalność, bo powiedziałbym do tego czasu, no to mogli go co najwyżej kojarzyć właśnie ludzie w Minnesocie. Więc to też jest taki element budowania przez Trumpa z kolei, uderzania właśnie w gubernatora Minnesoty, próby pokazania jakiejś nieporadności jego politycznej, jako element uderzenia szerszego w demokratów. Bo to, co się dzieje właściwie w Minneapolis i w całej Minnesocie, zaczęło się jeszcze w grudniu od rzekomej afery dotyczącej defraudacji środków publicznych na opiekę społeczną przez Amerykanów de facto pochodzenia somalijskiego w tamtym stanie. To nie była pierwsza tego typu historia. Ona została nagłośniona przez prawicowych influencerów działających na YouTubie, w innych mediach społecznościowych, i w związku z tymi zarzutami, na którymi się zainteresowała administracja Trumpa, pojawiło się dużo więcej agentów w Minneapolis. Oni zostali wysłani de facto z misją, by szukać w takim razie tych Somalijczyków, chociaż to tutaj jest błędne założenie, bo samych Somalijczyków, takich bez obywatelstwa amerykańskiego, to w całej Minnesocie jest dosłownie kilkuset, natomiast większość z nich to są ludzie już posiadający albo amerykańskie obywatelstwo, albo zieloną kartę, wobec czego te służby nie miałyby zbyt wielkiego pola działania. Tym niemniej ponad 2000 tych funkcjonariuszy ICE i dodatkowo prawie 1000 funkcjonariuszy ze służby granicznej właśnie zostało wysłanych do konkretnie do Minneapolis, ale oni prowadzą trochę szersze działania w tym stanie, i z tego wynika ta zwiększona obecność funkcjonariuszy, która no, z jednej strony na początku stycznia się spotkała, no właśnie jej wynikiem była śmierć pierwszej Amerykanki, a teraz mamy kolejne zdarzenie tego typu.
Zapewne pan widział film, które ukazują ten moment śmierci Aleksa Pretiego. Czy zgodzi się pan z takim twierdzeniem, że, no bo jest wiele takich ocen, że trudno inaczej to postrzegać, jak tylko w taki oto sposób, że no, agenci rzeczywiście nadużyli swoich uprawnień, dość pochopnie wyciągnęli broń. I że w związku z tym, zakładając, że się pan zgadza, no cała ta operacja Donalda Trumpa troszeczkę, mówiąc delikatnie, jest nieudana w związku z tym wizerunkowo.
Tak, no, zgadzam się i z jednym, i z drugim. To znaczy faktycznie, o ile w przypadku tej pierwszej sytuacji z początku stycznia jeszcze możliwe były różne interpretacje i de facto dalej nie wiemy, jaka jest, że tak powiem, ścieżka prawna, czy funkcjonariusz wtedy przekroczył uprawnienia, czy zostanie uznane, że ich nie przekroczył z powodu zagrożenia dla niego spowodowanego ewentualnym tam potrąceniem przez samochód, o tyle tutaj a Preti no miał broń, mógł ją mieć, miał broń w pasku, w kaburze za paskiem, był legalnym posiadaczem broni palnej, przenoszenie jej w kaburze było zgodne z prawem stanowym, prawem lokalnym, tak więc tutaj w żaden sposób nie naruszył prawa, nie sięgnął też po nią w żadnym momencie, nawet nie próbował po nią sięgnąć, tak, nie próbował jej dobyć. Z nagrań wynika, że cały czas on sam nagrywał telefonem działania właśnie z tych funkcjonariuszy, bo był takim sygnalistą, takich ludzi jest teraz całkiem dużo, sprzeciwiających się tym działaniom administracji, właśnie próbujących nagłaśniać postępowanie, no te, które wykracza poza normy prawa. No niestety nie dość, że tutaj stał się ofiarą takich postępowań, to jeszcze w najgorszej możliwej formie. Także te działania absolutnie nie zyskują, nie zyskują, powiedzmy, poparcia, jeżeli chodzi o szersze amerykańskie społeczeństwo. Administracja Trumpa je traci. Tak jak właśnie powiedziałem, o ponad połowie społeczeństwa popierającego takie radykalne, bo mam na myśli faktycznie deportacje, czy po prostu naloty tych służb na przykład miejsca pracy, czy też szkoły, hotele, szpitale, tego typu miejsca, o tyle teraz te spadki są stale notowane, też już od wcześniejszego momentu kadencji, powiedzmy, niż grudnia, bo różne działania tych służb były nagłaśniane w przestrzeni publicznej, natomiast szczególnie w ostatnich 2 miesiącach, kiedy faktycznie zaczęła gorzeć kwestia Minnesoty i Minneapolis, no to Donald Trump traci i nie widać żadnej korekty po stronie administracji, żadnej refleksji z tego wypływającej.
No z jednej strony wstrząsające zdarzenie, to na pewno, jeśli się widziało te nagrania. No z drugiej jednak należy pamiętać, że no w Stanach Zjednoczonych mundurowych czasem mocno swędzi ręka, żeby wyciągnąć broń i nacisnąć na spust, prawda? No 2-3 osoby średnio giną z rąk policji, choćby w Stanach Zjednoczonych. Czy pana zdaniem, biorąc pod uwagę jedną i drugą okoliczność, może to pogłębiać podziały w Stanach Zjednoczonych społeczne na tyle, że dojdzie do jakiejś fali demonstracji, do jakiegoś takiego, powiedzmy, buntu, gniewu społecznego?
Demonstracje już mamy, prawda? To znaczy...
Ale nie są one jakoś... No tak. Mhm.
No nie są one jeszcze masowe, tak? Faktycznie no one mają charakter lokalny, przede wszystkim w Minneapolis. Wcześniej odbywała się też seria protestów, jeszcze tam 2 chyba bądź 3 weekendy temu, w większej liczbie stanów, po prostu sprzeciwu wobec samej formy funkcjonowania ICE. Natomiast mam wrażenie, że to postępowanie, przede wszystkim postępowanie administracji, właśnie brak refleksji, groźby jeszcze ze strony Donalda Trumpa tego, że on wyśle regularne wojsko na ulicę Minneapolis, żeby no, przeciwdziałać de facto rozlewowi przemocy, chociaż no, nie wiem, co kolejna służba, jak miałaby temu tutaj, że tak powiem, pomóc w złagodzeniu sytuacji, poza wprowadzeniem ewentualnie jeszcze większego strachu i lęku. I w tym sensie być może po prostu odstraszenia protestujących i przeciwników, tak, tej administracji, żeby po prostu nie stawali oni na ulicach. Natomiast no, ja mam niestety wrażenie, że to są działania nastawione na eskalację i pogłębianie podziałów w amerykańskim społeczeństwie, które no niestety może prowadzić do wybuchu takiego konfliktu, bo mam wrażenie, jesteśmy naprawdę o jeden wystrzał ze strony cywila w stronę funkcjonariuszy od tego, żeby w Stanach Zjednoczonych naprawdę rozgorzało. To znaczy, żeby któryś z cywili nie wytrzymał presji, I w wyniku takiego działania, no, służby, wyobrażam sobie jednak, biorąc pod uwagę, jaki dotychczas mamy wzór ich zachowania, odpowiedziały na taki rodzaj ataku, rodzaj agresji, który już byłby wówczas uzasadniony, ale mógłby prowadzić po prostu do szerszego rozlewu krwi. To jest scenariusz, który mnie najbardziej osobiście przeraża, kiedy się przyglądam temu, co się dzieje.
Czyli pana zdaniem po prostu Stany Zjednoczone są o krok bliżej walk ulicznych, regularnych. Staje się to za sprawą tych wydarzeń w Minneapolis bardziej prawdopodobne. Na koniec jeszcze takie pytanie, powiedziałbym, no, w pewnym sensie techniczne. Jeśli chodzi o te służby, które są, no, winne tym wydarzeniom, Immigration and Customs Enforcement, to są siły, które mają już swoją historię, działają od wielu lat, ale no, ciekaw jestem, czy... na ile to, co się zdarzyło na ulicach Minneapolis, jest wynikiem pewnie nie tyle no, nastawienia, czy celowego nastawienia tych funkcjonariuszy przez ich dowódców, a na ile jest to kwestią jakiegoś braku odpowiedniego wyszkolenia, na przykład. Czy ta formacja została ostatnio jakoś, była gwałtownie powiększana i stan osobowy się zwiększył? Czy możemy przypuszczać, że tutaj też być może kryją się powody, że po prostu ci ludzie, którzy mają niełatwe zadanie, prawda, co by o tym nie mówić, no panikują i dlatego sięgają po takie radykalne środki pochopnie?
Trochę tak jest, w tym sensie, że po pierwsze z samej góry władzy płynie taki sygnał, że jest domniemany taki bardzo szeroki immunitet funkcjonariuszy i w związku z tym nie muszą się oni przesadnie przejmować konsekwencjami swoich działań, mają realizować zadania, które są polecone naprawdę ze szczytu samej władzy. Natomiast no, jeżeli chodzi o rozrost służb, one próbują być rozbudowywane, natomiast często to się odbywa w taki sposób, że w teren wysyłani są ludzie, którzy dotychczas pełnili zadania dochodzeniowe, bardziej formalne, nie mają przeszkolenia terenowego, czy mogli go nie mieć, bądź nawet kiedy myślimy o właśnie Straży Granicznej, no to są ludzie, którzy byli przede wszystkim na przejściach granicznych, lotniskach, portach, bądź strzegli granicy w miejscach tam, gdzie nie powinno się je przekraczać, nie mają zasadniczo doświadczenia do operowania z cywilami, z Amerykanami, szczególnie takimi, którzy próbują w pewien sposób utrudnić ich działania, tak, w ramach tworzenia takiej swojej wolności, swobody, wolności działania. W tym sensie te służby przeszkolone nie są i niestety obawiam się, tego są wynikiem właśnie te działania i ta łatwość sięgania po broń.
No tak, bo trzeba też dodać, że przeciwnicy tej polityki się samoorganizują i że no, z tego, co twierdzi ta strona medialna sprzyjająca Białemu Domowi, no, tworzy takie komórki, jakąś taką, powiedzmy, no, ruch oporu swego rodzaju, który przynajmniej ma się zajmować dokumentowaniem tych działań. I jeszcze tak mi przychodzi do głowy, że warto też dodać, że przecież jest to administracja, która no, ostatnio zelżał ten przekaz, ale wcześniej ogromny nacisk składła na to, że oszczędza, że nie wydaje na administrację, nie wydaje na służby i stara się oszczędzać jakoby publiczne pieniądze. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękujemy jeszcze raz.
Dziękuję uprzejmie.
Pozdrawiamy.